Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął się modlić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kochani, dzisiejsze kazanie układałem na rowerze. Układałem je 2 dni, nie zlekceważyłem was, natomiast troszkę ciężko się układa, jak co kilka minut, a to cię pies goni, a to cię obtrąbi lub ochlapie samochód, a to cię goni piękna rowerzystka, której oczywiście nie chcesz dać się wyprzedzić. No ale jakoś tam te myśli moje były troszkę rwane. I tak się zastanawiałem nad pewną rzeczą, bo sensem oczywistym, który wyłania się z dzisiejszych czytań, jest taki sens: władza Boga i władza jakby ludzi Bożych nad śmiercią. I w pierwszym czytaniu z Księgi Królewskiej, kiedy mamy mowę, kiedy mówi się o Eliaszu, mamy to wskrzeszenie syna wdowy, który to fragment jest pokazywany właściwie jako największy cud Eliasza w Biblii. I w Ewangelii na pierwszy plan się właśnie wysuwa władza Jezusa nad śmiercią, to wskrzeszenie. I mimo że Jezus już wcześniej był znany w Judei i w okolicznej krainie z nauk i z uzdrowień, to teraz jest to wyjątkowo podkreślone, że teraz po tym wskrzeszeniu syna wdowy Jezus staje się jakby bardzo znany, a te słowa: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud, to są słowa wzięte z Biblii, także jest jeszcze podkreślone, że ci ludzie, którzy to widzieli, jakby pojęli, że tu między nimi się dzieją te historie, o których mówi Biblia. Od razu na wstępie poproszę wszystkich rodziców dzieci o współpracę ze mną w mówieniu homilii. Można by było skupić się, i to jest zawsze pokusa kaznodziei, można by było skupić się w mówieniu homilii na takich szczegółach, o których się łatwiej mówi. Nie wiem, to są 3 rodzaje właściwie takie główne interpretacji Biblii. Ci, którzy badają sens Pisma Świętego, odpowiadają sobie po pierwsze na takie pytanie, jak to się mówi, co autor miał na myśli, prawda? To najprostsza taka wyrazowa interpretacja Pisma Świętego, czyli co w tym fragmencie ktoś, kto to spisywał w swoim czasie i tak dalej, co tu się wyrażało. Oczywiście ja mówię w sposób bardzo, bardzo ogólny. Drugi rodzaj interpretacji Pisma Świętego, rodzaj, który wielką karierę w Kościele zrobił od ojców Kościoła, nazywa się interpretacją alegoryczną. I tu przede wszystkim zakłada się, że właściwie każde słowo i każde zdanie może się odnosić do naszego życia duchowego. Możemy tutaj w interpretacji alegorycznej mamy prawo brać bardzo małe fragmenty tekstu. Możemy wskazać na to, że Mojżesz stając przed krzewem gorejącym miał na sobie sandały, bo Bóg mówi zdejmij sandały, a sandały to są buty ubogiego bardziej, może ktoś mógłby powiedzieć, a więc Bóg się ukazuje tym, którzy są ubodzy i tak dalej. Interpretacja alegoryczna, ja teraz to wymyśliłem tak na poczekaniu, żeby było jasne. Interpretacja alegoryczna ma ogromną wartość, jeżeli jest robiona przez kogoś, kto zna całość Pisma Świętego i zna takie głębokie sensy. Z interpretacji alegorycznej, że coś oznacza coś, można wyciągnąć wszelkie mądre i głupie stwierdzenia. Jak ktoś jest mądry, to wyciągnie z tego mądrość, jak ktoś jest głupi, to wyciągnie z tego bzdurę. Zasadniczo interpretacja alegoryczna jest tak naprawdę dla mistrzów, którzy dobrze znają całościowy sens Pisma Świętego, ale to jest bardzo kuszące dla ludzi, którzy niekoniecznie dobrze znają Pismo Święte, bo żeby coś ciekawego czy coś poruszającego z tego wyszło, można właściwie dwa, trzy słowa połączyć i coś z tego będzie i nawet jak komuś innemu opowiemy, to mu się to będzie podobać. I ja stanąłem przed taką pokusą, żeby oprzeć się w ogóle tylko na takiej alegorycznej. Natomiast jest jeszcze ta jakby ostatecznymi fragmentami, nie tylko przemyśliwali pewne małe fragmenty, ale żebyście się też chcieli odnieść do jakichś szerszych rzeczy. Warto, jeżeli chcecie czytać Ewangelię, warto przeczytać jakąś dobrą książkę o całym Jezusie. Jakieś dużo, jak zajdziecie do każdej księgarni katolickiej, będziecie mieli dużo książek, które potem spowodują, że takie fragmenty jak ten pokażą wam więcej całości zgodnej jakby z całym tekstem Ewangelii. Bardzo serdecznie zachęcam was do czytania na temat Pisma Świętego, bo to nam pozwala rzeczywiście uchwycić ten głębszy sens. To tyle a propos samej metody. Natomiast teraz, szukając tej interpretacji z głębszym sensem, tak jak powiedziałem na wstępie, władza Boga nad śmiercią. Dlaczego w ogóle taki temat jest dla nas nieatrakcyjny? Ano dlatego, że my tematu śmierci, każdy, boimy się. Teraz bać się tematu śmierci to nie znaczy od rana do wieczora drżeć na myśl o śmierci, czy to nie znaczy nie móc wejść na cmentarz, tylko to znaczy w przypadku większości z nas, że nasz umysł czy nasze serce blokują się, kiedy pojawia się temat śmierci. Kiedy umierał, na szczęście nie umarł, Bogu dzięki, kiedy umierał mój najlepszy przyjaciel w zakonie, ja myślałem o tym, jak będę robił porządek w jego pokoju. Nie czułem zbyt wielu emocji, tylko sobie myślałem, jak będę robił porządek w jego pokoju. Komu co pooddaję, co pójdzie do biblioteki, co pójdzie do jego mamy. Nasz umysł, kiedy myślimy o śmierci, unika tej sprawy. Unikamy bardzo i bardzo ciężko nam jest myśleć o własnej śmierci. Dlatego w średniowieczu i jeszcze wcześniej, ponieważ ludzie wiedzieli, że to jest temat niezwykle ważny, że kwestia śmierci dla chrześcijanina jest sprawą niezwykle ważną, zalecali właśnie specjalnie pamiętać. Znamy takie średniowieczne stwierdzenie memento mori. Oni zalecali sobie wyobrażać swoją śmierć, myśleć, kto przyjdzie, myśleć, jak inni ludzie będą wspominać moje życie, myśleć o tym, jak będzie wyglądał mój pogrzeb. To jest ważny temat dlatego, że to, że świadomość, że nasze życie jest krótkie, zupełnie zmienia nasz stosunek do wielu rzeczy. Świadomość tego, że odejdą nasi najbliżsi, odejdziemy my, bardzo dużo zmienia w naszym życiu. Zobaczcie, jeżeli jakiś człowiek znalazłby się w pociągu i on w ogóle by nie miał myślenia, że on tu przyszedł do tego pociągu po to, żeby gdzieś dojechać. Jakby jakiś człowiek myślał, że jego podróż pociągiem jest jakąś dla niego po prostu ostateczną rzeczywistością. Więcej nie ma. To wtedy każda jedna rzecz, która się dzieje w pociągu, miałaby dla niego inne znaczenie niż dla człowieka, który wie, że to jest tylko 2,5 godziny do Warszawy albo 3 i że to się skończy. Taki człowiek, który miałby taką świadomość, że jakby ta podróż pociągiem jest czymś ostatecznym, nieprawdopodobnie by się przejmował, jeżeli nie ma fajnego miejsca, jeżeli ktoś inny ma lepsze miejsce od niego. Jeżeli, nie wiem, toaleta jest zamknięta w tym momencie, jeżeli nie może znaleźć przez chwilę biletu, wszystkie drobnostki urastają do rangi bardzo poważnych spraw i są dla niego poważnymi sprawami z jego perspektywy, bo mu się wydaje, że ta podróż to jest właściwie, to jest całe jego życie. Mniej jest możliwości cieszenia się tym, co się dzieje. Uwielbiam jeździć pociągami. Bardzo lubię pracować w pociągu, lubię patrzeć przez okno, coś myśleć, coś pisać w tym czasie. Bardzo to lubię. Myślę, że gdyby całość tego wszystkiego, gdybym patrzył na to z tej perspektywy, że to jest wszystko w moim życiu, nie miałbym tej swobody, tej przyjemności. Stałbym i myślałbym, co ze mną będzie. Co w tym pociągu, po co to jest, ta jazda w tym pociągu, co ja tu osiągnę w tym pociągu, prawda? Jeżeli zaczynamy na nasze życie patrzeć z perspektywy tego, że jesteśmy homo viator, jesteśmy tutaj przechodniami, możemy to nasze przejście przez nasze życie uczynić czymś pięknym, to rzeczywiście możemy żyć pięknie. Możemy, wcale nie przywiązując się do wszystkiego, wziąć inaczej udział w życiu innych ludzi, wziąć inaczej udział w życiu jakichś naszych małych społeczności, grup. Nie będziemy aż tak się przejmować, co ja osobiście dla siebie. Możemy wejść w bliskość, we współpracę z innymi, ponieważ wiemy, że ostatecznie to jest tylko kawałeczek, po którym to, co nastąpi, będzie nieskończenie przewyższać, tak jak zwykłe, normalne życie ma w sobie większą wartość, większy sens niż sama podróż pociągiem. Kiedy patrzymy na ten fragment z takiej perspektywy, że Bóg ma rzeczywiście władzę nad śmiercią, to znaczy, że Bóg rzeczywiście przywraca życie, to może do nas to dojść, że nasze życie to rzeczywiście tych kilka lat, a potem dzięki Bogu, dzięki Jezusowi, wieczny rozwój. To nie będzie śpiewanie w kółko tych samych piosenek, tak jak czasem wyobrażamy sobie niebo, że będziemy stać i w kółko śpiewać te same piosenki. To będzie wieczny rozwój, to będzie wieczne odkrywanie czegoś nowego o Bogu, o sobie, o innych ludziach i to będzie wielkim szczęściem. Tak możemy spojrzeć na nasze życie, na naszą śmierć, wiedząc, że Bóg ma nad tym wszystkim władzę. Jeżeli byśmy patrzyli jakkolwiek inaczej, wybaczcie takie porównanie, ale jeżeli nasze życie po śmierci nie istnieje, to jesteśmy jak z tej historii o demonach, które Jezus wysłał w stado świń. Jeżeli Boga nie ma i jeżeli nie ma dalszego życia, to zawsze jesteśmy jak to stado świń, które biegnie w stronę przepaści, po to, żeby się potopić. Niektóre świnie po drodze prowadzą mądre konwersacje, inne robią karierę zawodową, jeszcze inne zakładają po drodze w tym biegu w stronę przepaści rodziny i powstaje kultura, sztuka i tak dalej. Natomiast kresem tego wszystkiego jest urwisko, z którego po prostu wpada się gdzieś tam w wodę, topi się i nic dalej nie ma. Warto jest patrzeć na swoje życie w tej głębszej perspektywie tego, że to nie jest koniec. I jeszcze jeden mały wątek, bo jednak cały czas do mnie ta interpretacja alegoryczna powracała. I powracały mi pewne fragmenty, z których jednak można coś ciekawego wyciągnąć i powiedzieć. Szczególnie w tym czytaniu z Księgi Królewskiej widać jest, że wdowa wcale nie chce oddać swojego syna Eliaszowi do tego, żeby on coś zrobił. Ona mówi, że na pewno przyszedłeś tutaj po to, żeby przypomnieć nam nasze winy. Ona się boi tego. W scenie z Ewangelii też ci, którzy na pewno wcześniej cokolwiek słyszeli o Jezusie, a przynajmniej widzą wielki tłum, nie mają ochoty w ogóle się zorientować, czy tam nie ma kogoś, kto w jakikolwiek sposób mógłby coś zrobić. Oni wiedzą, cała okolica już wcześniej wiedziała, że tam chodzi jakiś cudotwórca. Więc tak, drodzy rodzice, jeżeli czujecie, że wasza więź z waszym dzieckiem w jakiś sposób umiera, że ono się oddala, że wasza więź, wasza relacja słabnie, nie bójcie się oddawać tego Bogu. Nie bójcie się na chwilę oderwać oczu od dziecka po to, żeby zwracać się do Boga. Nie próbujcie trzymać i kontrolować tego wszystkiego. Pozwólcie, żeby sytuacja jakoś się rozwijała sama. Bardzo, bardzo wielu jest studentów, którzy nie mogą dorosnąć i których relacja z rodzicami nie może być uzdrowiona, bo rodzice to wszystko próbują kontrolować i próbują każdy krok uzgodnić ze swoimi dziećmi z najlepszą wolą, ale bardzo ciężko jest to oddać im Bogu. A drogie dzieci, jeżeli czujecie, ja mówię oczywiście nie do tych dzieci, które mi przeszkadzają, tak? No. Jeżeli czujecie, że wasze relacje z rodzicami słabną, gdzieś tam umierają i nie wiecie, co z tym zrobić, też nie musicie od razu biegać, za wszystko przepraszać, ze wszystkim uzgadniać. Wiem, że wtedy macie ogromne poczucie winy, z którym wcale nie chcecie się do rodziców za każdym razem udawać, żeby nie wyglądało, że oni zawsze mają rację. Natomiast warto modlić się, żebyście spotkały Boga albo Bożego człowieka, który pomoże wam w uzdrowieniu tych relacji. Tak czy inaczej, jeżeli ta relacja między rodzicem a dzieckiem słabnie, w jakiś sposób wydaje nam się, że umiera, że ten syn dla tej kobiety staje się w jakiś sposób martwy. Między nimi był żywy przepływ, najżywszy był, jak łączyła ich pępowina, a teraz to już prawie nic między nimi nie przepływa. To wtedy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę sobie sami z tym poradzić bez bardzo cierpliwego oddawania tego Bogu i też bez udawania się z tym często do osób trzecich, które mogą być tak jak Eliasz ludźmi Boga danymi nam przez Boga. Tyle wam chciałem powiedzieć a propos tego wszystkiego. Teraz wyznamy za chwilkę naszą wiarę. Wyznając tą wiarę, uświadamiajmy sobie, że mówimy o tym Bogu, który tak czy inaczej kiedyś przeprowadzi nas przez bramy śmierci i tak czy inaczej staniemy przed Nim żywi.